obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to jest ostatnia niedziela, 34. niedziela okresu zwykłego. Za tydzień rozpoczynamy nowy rok liturgiczny Adwentem. W dzisiejszych czytaniach usłyszymy o Jezusie Chrystusie, który jest Królem. I Jego Królestwo to wcale nie jest moc, władza i triumfalizm. Jeżeli tak do tej pory myśleliśmy, albo coś takiego widzieliśmy, nie daj Boże, w Kościele, na pewno widzieliście to w Kościele wiele razy i wiele razy o Kościele coś takiego słyszeliście, to dzisiejsza liturgia słowa będzie Ciebie i mnie zapraszała do zastanowienia się, no dobrze, ale kim ja jestem dla Ciebie? Bo doświadczenie wiary przeżywa się zawsze indywidualnie w społeczności tych, którzy szukają, tak jak ja, odpowiedzi na to pytanie, kim On jest dla mnie. Przebogata, przepiękna liturgia słowa, która ma Tobie i mi pomóc na nowo spojrzeć na Twoją i moją więź z Bogiem. Po to, żeby ta więź stała się dla Ciebie i dla mnie jeszcze bardziej ożywcza. Ja przypomnę, ta liturgia słowa nie tylko jest do Was. Ja nie zastanawiam się, co Wam powiedzieć, tylko ta liturgia słowa jest do nas. I za każdym razem, jak się zastanawiam, to się zastanawiam najpierw, co to jest do mnie, dla mnie. Kiedykolwiek będziecie czytali Pismo Święte, kiedykolwiek będziecie czytali teksty, które będą gdzieś niosły Was w życiu, to jest dla nas. Nie po to, żeby z innymi wojować, nie po to, żeby innych nawracać, tylko czym to słowo jest dla mnie. Księga Daniela, którą dzisiaj słyszymy, która powstała w II wieku przed Chrystusem, opowiada o czasach wygnania babilońskiego. Daniel, napisana w hebrajskim, aramejskim i greckim, w trzech językach, skompilowana, złożona w całość. Daniel, autor tej księgi, to najprawdopodobniej arystokrata deportowany do Babilonii. W tej całej swojej księdze próbuje dać odpowiedź na pytanie o postawę wiary w czasach prześladowań. Co robić wtedy, kiedy już się na tym wygnaniu znajdziemy? I Daniel konstruuje taką odpowiedź przez całą myśl księgi Daniela, że odpłata za to, że wytrwasz, przekracza ramy naszego ludzkiego życia. Odpłata jest w przyszłości. To bardzo trudne doświadczenie mówić o czymś takim wtedy, kiedy, pamiętajcie, dopiero konstruuje się w ogóle myślenie o życiu po śmierci. My tu siedząc, stojąc, mniej lub bardziej ufamy w to doświadczenie. Wtedy w ogóle takiego założenia nie było. Ludzie tak nie myśleli. Coś, czego nie słyszymy, a coś, co jest ważne, siódmy rozdział kończy taki opis rzeczywistości, wizji Daniela, kończy taką wizją czterech bestii. Tam są wymienione cztery bestie. Skrzydlaty lew, który jest symbolem Babilonii, która zmiotła z powierzchni ziemi między innymi Judę i Jerozolimę, to jest w 586 roku. Tam jest wizja takiego drapieżnego niedźwiedzia, który odpowiada imperium Medów. Tam jest opowieść o panterze, która reprezentuje mocarstwo perskie. I opowieść jest o bestii, najgroźniejszej bestii o żelaznych zębach. I to jest imperium Aleksandra Macedońskiego. Dlaczego o tym mówię? Bo pewnie dla wielu z nas to są fakty historyczne, których już nawet nie pamiętamy. To jest opowieść o bardzo złych postaciach. I Daniel przywołuje tę wizję, żeby tobie i mi pokazać, że niezależnie od tego, jak będziesz patrzyła i patrzył na historię swojego życia i z jakimi bestiami ty i ja w swoim życiu będziemy walczyć, to perspektywa, która tobie i mi może jedynie dać życie, to jest to, że wszystko dzieje się w opatrzności Bożej. Że klucz do popatrzenia na to, żeby przetrwać i się nie załamać, nie pójść i się nie rzucić z zapory, to jest tylko i wyłącznie to, że to Pan Bóg mnie przez to prowadzi i ze mną w tym doświadczeniu jest. On tego nie chce, ale ze mną razem idzie. I Daniel pod to próbuje podprowadzić sobie współczesnych, a przez to też i nas, którym tą księgę w naszym życiu jakoś daje. Dzieje się wszystko w rękach Boga i możesz być w jakiś sposób o tym spokojny. W jaki sposób Bóg oddziaływuje na nasze życie? Nie przez moc, tylko przez miłosierdzie. Bo chcę tobie i mi pokazać, że reguły i zasady życia mają Ciebie i mnie ocalić. Uwielbiam oglądać Martynę Wojciechowską, jak podróżuje sobie po świecie i zwiedza tam różne kraje. Jeden z takich odcinków jej od tam zwiedzania świata to była gdzieś tam w jakiejś wiosce zabitej dechami w Rosji, w szkole uwodzenia. Szkoła uwodzenia w Rosji to takie miejsce, do którego jest się bardzo trudno dostać. Jest to tylko dla najbardziej zamożnych Rosjan. Tam tak się z ulicy nie wejdzie, tam się aplikuje, nie każdy się dostanie. To jest tylko szkoła dla dziewcząt. Czego tam się te dziewczęta uczą? Takie trzy reguły wam opowiem, bo to jest bardzo ciekawe, bardzo mądre. Pierwsza rzecz to taka. Jeżeli chcesz w życiu randkować, no a pewnie chcesz, bo jesteś młodą dziewczyną, to pamiętaj, randka nigdy nie może odbywać się u ciebie w domu. Nigdy, przenigdy, dopóki to nie jest twój mąż. Dlaczego? Żebyś z każdej randki zawsze mogła wyjść. Od siebie z domu nie wyjdziesz, a z każdego innego miejsca wyjdziesz. Druga rzecz. Pamiętaj, że relacja intymna może odbyć się dopiero na 7. randce, nie wcześniej. Dlaczego? Bo jak odbędzie się wcześniej, to znaczy, że jesteś łatwą. A jeżeli odbędzie się dopiero po 7. randce, to znaczy, że warto było czekać. Jeżeli absztyfikant nie doczeka do 7. randki, zostaw go, nie lokuj w ogóle w nim uczuć, bo jest niewarty twojego życia. Jeżeli wydarzy się już ta intymność, na tej 7. randce dotrwał on, dotrwałaś ty, to przez 2 doby po relacji intymnej nie wolno ci się odzywać. Musisz zniknąć jak kamfora. Dlaczego? Bo to jest mężczyzna, a ty jesteś kobietą. On potrzebuje więcej czasu, żeby zajarzył, co się w twoim i jego życiu wydarzyło. I teraz zobaczcie, można sobie tak powiedzieć, jakie to głupie i to jeszcze takie absurdalne, co to ma wspólnego z naszą wiarą. A może się okazać, że doświadczenie reguł i zasad, które przekazywali nam ci, którzy żyli przed nami, nie wypływa z tego, że czegoś nie wolno, bo to jest benie dobre i do nieba nie pójdziemy. Tylko wypływa z pewnej mądrości, którą ludzie przed nami, tak jak my dzisiaj, próbujemy odczytać z rzeczywistości, żeby doświadczenia szczęścia, świętości i obecności w Boga w twoim i w moim życiu jak najbardziej tętniło życiem, a nie było jakąś utopią. Że Pan Bóg to jest taki dziadek z wąsami, z brodą, który jak będziemy grzeczni, pomodlimy się bardziej i będziemy więcej pościć, to sypnie prezenty. Będziemy zdrowi, zamożni i szczęśliwi. A jak mało się modliliśmy, mało pościliśmy i mało w ogóle tam rozdawaliśmy innym, to będzie się źle działo. Może to nie ta wizja. Zwróćmy uwagę, że Daniel bardzo mocno chce pokazać, nie mów, że czegoś ci nie wolno, bo tak. Tylko zacznij odkrywać, dlaczego czegoś nie wolno. To taka też ciekawostka. Na zachodzie najczęściej na ulicy mamy narysowaną jedną ciągłą i wszyscy wiedzą, że nie należy wtedy wyprzedzać. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego my w Polsce mamy podwójną ciągłą, bo wtedy już naprawdę nie wolno wyprzedzać. Zobaczcie, my ciągle musimy sobie tak mówić, że naprawdę nie wolno. No już teraz to już naprawdę, bo ci rękę, nogę urwie i nie daj Boże coś jeszcze. To jest doświadczenie poszukiwania mądrości, która ciebie i mnie zaprowadzi do jeszcze większej więzi z Bogiem. Doświadczenie podejmowania wyborów, których chce się nauczyć mądrości. O tym jest Księga Daniela, bo pokazuje nagle królestwo jako doświadczenie uczenia się mądrości. Ja chcę się tej mądrości nauczyć. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie. Drugie czytanie to fragment z Apokalipsy Jana. Dość ważna rzecz, kiedykolwiek w życiu będziemy czytali Apokalipsę, warto o tym pamiętać. Apokalipsę napisał młody Jan, taki 40-letni mężczyzna, który był bardzo gorliwym już wyznawcą Jezusa Chrystusa, odszedł jego Pan, więc był bardzo ostry, miał wizje niebotyczne. Ewangelia Jana jest późniejszym doświadczeniem, później ją pisze, więc w troszeczkę inny sposób już złagodniał w słowach. Więc kiedy mamy problem ze zrozumieniem Apokalipsy Jana, to właśnie z tego powodu, że to był człowiek bardzo młody, bardzo taki wizjoner. I trudno było mu pewnie wiele rzeczy opisać. Fragment, w którym dzisiaj jesteśmy, to początek Apokalipsy Jana. Cała Apokalipsa jest napisana do 7 kościołów, do 7 aniołów, którzy opiekują się tymi 7 kościołami, bo takie było doświadczenie wiary, że każdym kościołem w Azji Mniejszej opiekuje się konkretny anioł. I dzisiaj jesteśmy w czymś takim, co nazywa się adres, czyli takie powitanie tych wszystkich, bo za chwilę będzie rozróżnienie na tych 7 kościołów. W tym adresie dzisiaj usłyszymy, Jezusa Chrystusa nazwanego władcą królów ziemi i pewien rodzaj takiego hymnu pochwalnego na Jego cześć. Dlatego może to się stawać dla nas takie niezrozumiałe, o co w tym chodzi, amen, chwała, co chwila tam jest i takie rzeczy słyszymy. Apokalipsa i ten fragment Jan próbuje wytłumaczyć, kim jest przychodzący na obłokach Syn Człowieczy, o którym słyszeliśmy w księdze Daniela. W księdze Daniela usłyszeliśmy, że jest to pierwszy i największy. Tym jest dla Ciebie i dla mnie Jezus Chrystus. Jest pierwszym. Pierwszym w czym? Nie w tym, że zawsze idzie przed nami, tylko pierwszym w tym, że On poprzedził Ciebie i mnie w drodze do Królestwa. On przeszedł przez doświadczenie śmierci i odchodzenia. On Tobie i mi otworzył drogę do tej rzeczywistości. Tak, żeby każdy z nas jest alfą i omegą Twojego i mojego życia. Tak, żeby każdy z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy poskładani, czy nie, na początku tej układanki, czy na końcu, żebyśmy zobaczyli, że całe Twoje i moje życie jest prześwietlone Jego obecnością. Że On już przez to przeszedł. To w Nim szukaj oparcia w swoim życiu. On jest pierwszy. Pierwszy i największy. Największy w czym? Nie w rządzeniu i w sprawowaniu władzy nad Tobą i nade mną, tylko największy w doświadczeniu kochania. On Tobie i mi pokazał, to jest możliwe. Na Nim opieraj swoją miłość i w Nim tą swoją miłość odnajduj. Jest coś takiego, co się nazywa instrukcja użytkowania samolotu w locie. Jak się wsiada do samolotu po raz pierwszy albo się przelaszowuje na kolejny samolot, że chce się nauczyć latać czymś innym, no to pierwszą taką książkę, jaką dostaje, musi przejrzeć, to jest instrukcja użytkowania samolotu w locie. Tam jest dużo cyferek opisujących składowe tego statku powietrznego, a potem pierwszy, najważniejszy rozdział brzmi: witaj cudowny pilocie, przed tobą cudowna maszyna, szalej, freestyluj jak chcesz, zasadniczo, ponieważ jesteś cudowny, wszystko ci się w życiu uda. Niech ci się udaje. No nie. Pierwszy rozdział brzmi: sytuacje awaryjne. Co zrobić, kiedy pali się taka kontrolka, taka? Co zrobić, kiedy wejdziemy w przeciągnięcie? Co zrobić, kiedy wejdziemy w taki korkociąg, siaki korkociąg? Co zrobić, kiedy to i to przestanie działać? I teraz zobaczcie, można powiedzieć, no straszą nas od samego początku, że chcę latać, a to kurczę, nas straszą. A może się okazać, że to doświadczenie pewnych reguł i zasad ma Tobie i mi pokazać, naucz się tej rzeczywistości, żebyś mogła i mógł swobodnie wsiadać do rzeczywistości i przelecieć przez nią najbezpieczniej jak się da. Ale nie fokusuj się na tym. Instruktor, który uczył mnie latania, pan Krzysztof Skalski, zawsze mówił coś takiego: nie fokusuj się na tych instrumentach, bo nie lata się po to, żeby patrzeć na to, co jest w środku, tylko lata się po to, żeby patrzeć, co jest na zewnątrz. Widziałeś tą dziewczynę, co się opalała na trawie? A widzisz, bo się sfokusowałeś na prędkości, na wysokości. Omiataj to wzrokiem, ale patrz na zewnątrz. Popatrz dalej, gdzie chcesz lecieć. Twoje i moje życie to nie są tylko reguły i zasady. Tak mamy wiedzieć, mamy je to rozumieć, żeby przelecieć przez rzeczywistość jak najbezpieczniej. Ale cel jest dużo dalej, dużo głębszej doświadczenia rzeczywistości, czyli nauczenia się takiej miłości, która nie będzie się fokusowała na Tobie i na mnie. O tym jest opowieść Jezusa Chrystusa. Nie do końca chodzi o Twoje i moje spełnienie w życiu. Zobaczcie, pośród nas jest wiele osób wcześniej niż my urodzonych. No i co, spełniliście się tak w życiu we wszystkich wymiarach? Raczej wątpię. No i dzięki Bogu, bo w ogóle nie o to chodziło. Przecież nie chodzi o to, żeby mieć wszystkie słupki zapełnione i zrealizowane życie. W doświadczeniu życia zawsze idzie o to, żeby doświadczyć jak najwięcej miłości w czasie, który jest ulotny, który Tobie i mi się kończy. A najbardziej tego często doświadczamy wtedy, kiedy odchodzi ktoś, kogo kochamy. Że czas jest rzeczywistością, w której się chce zrozumieć i nauczyć kochać samego siebie i tych, których Bóg stawia na mojej drodze. A może pierwszą osobą, którą warto nauczyć się kochać, to jestem ja sam. Dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia, której można byłoby nadać taki tytuł: zacznij w końcu myśleć. Zacznij myśleć i zacznij stawiać sobie sam pytanie, zderzając się z rzeczywistością piękną i trudną. Zobaczcie, my często w swoim życiu jesteśmy Piłatami bardziej niż Jezusami. Osądzamy innych, wystawiamy łatki, już wszystko na temat kogoś wiemy. Zwróciliście uwagę w dzisiejszym czytaniu, że Jezus próbował ocalić Piłata? No już go skazywał gościu, a on go ciągle ocalał. I tak go pobudził do myślenia, że Piłat musiał obmyć ręce, bo już nie był pewien tego, co założył na samym początku. Kiedy ciebie i mnie, może inaczej, gojów, czyli tych, którzy nie są Żydami, kiedy goj zapyta, co to jest niebo, usłyszy regułkę. Kiedy Żyd zapyta rabina, co to jest niebo, to rabin obok niego usiądzie i powie tak, a widzisz, zastanówmy się razem. Kiedy ludzie przygotowują się do sakramentu małżeństwa, to zawsze chcą mieć pierwszy taniec i wziąć kredyt na następnych 30 lat, bo przecież trzeba mieć mieszkanie, dom, samochód. A zastanawiałeś się, po co ci to? I najczęściej wszyscy mówią, no bo wszyscy tak robią. A co z tego, co robią wszyscy? Nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego ty to chcesz zrobić? To wypływa z ciebie? To jest twoje doświadczenie życia? Ty tak pragniesz żyć? Zobaczcie, często jak się kończy ślub, ci, którzy się pobrali, ksiądz wychodzi, klęczą, tak przed ołtarzem. Jestem przekonany, że ci, którzy tam klęczą przed ołtarzem po ślubie, sobie myślą, już czy jeszcze nie, jeszcze chwilę, jeszcze klęcz, bo zdjęcia robią. A potem się zastanawiają, czy bukiecik położyć pod Jackiem, czy pod Dominikiem, gdzie bardziej chyci. No ale co to ma za znaczenie, gdzie położysz bukiecik? Co to ma za znaczenie, jak długo będziesz klęczał? Niech to wypłynie z ciebie i nagle nie będziesz miał takich idiotycznych pytań. Czy to już dobrze, czy jeszcze nie? Zrób to, co w tobie podpowiada serce, a nagle odnajdziesz doświadczenie wiary. Chrystus zawsze zmuszał wszystkich nas do myślenia. Nie dawał prostych odpowiedzi. Ja jestem alfą i omegą, szukaj razem ze mną. Mnie wprowadź w swoje życie, ja ci pomogę. Czy ty jesteś królem? Pyta Piłat, już ląduje. Czy ty jesteś królem? I na to Chrystus odpowiada, królestwo moje nie jest z tego świata. Piłat był namiestnikiem króla. Miał armię, prawo, pieniądze, siłę. Chrystus tego nie miał. Dlatego Chrystus mówił, gdybym był królem z tego świata, miałbym armię, która by się za mnie biła. Ale widzisz, Piłacie, że ja czegoś takiego nie mam? Ja nie jestem takim królem, jak ty sobie to wyobrażasz i widzisz. Jakimś takim nie jestem. Dlatego co to znaczy dla ciebie i dla mnie? Nie bij się za Chrystusa. To jest bardzo ważne zdanie, co teraz powiedziałem. Nie bij się za Chrystusa, bo Chrystus się za siebie nie bił, tylko zaświadczył doświadczeniem życia, w którym miejscu swojego życia jest i co było dla Niego ważne. To jest doświadczenie bardzo mocne, kiedy my sobie myślimy, że chrześcijaństwo to jest takie, że ja muszę wygrać, być lepszym, doskonalszym. Nie jesteśmy wcale lepsi, nie jesteśmy wcale doskonalsi. Jesteśmy w wielu miejscach nieposkładani. Dlatego potrzebujemy przejść przez życie razem z Chrystusem, żebym nie musiał ciągle o wszystko walczyć. I ostatnia myśl. Przyszedłem po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Chrystus stał się świadkiem prawdy. Ludzie szli za Chrystusem wcale przez 2000 lat temu, wcale nie dlatego, że był liberalny. Usiądźcie na trawie, będę do was mówił. Jak zachorujecie, to was uzdrowię. Jak będziecie głodni, zrobię wam jedzenie. Jak umrzecie, to was wskrzeszę. I tak będzie, aż nam się znudzi. Chrystus nie szedł, ludzie nie szli za Chrystusem dlatego, że on był taki liberalny. Uwaga, ludzie nie szli za Chrystusem dlatego, że był konserwatywny. Tylko tu jest zbawienie, musimy trzymać się razem. Wyrżniemy wszystkie inne religie w pień, bo tu jest prawda. Chrystus był człowiekiem wolnym, który pociągał za sobą ludzi wolnością. Bo zbliżając się do Niego, coraz bardziej doświadczali wolności w możliwości kochania. Chrystus nie mówił, jak masz kochać, w jaki sposób masz to zrobić. Tylko zawsze stawiaj sobie pytanie, czy to jest ten kierunek? Czy aby na pewno ocalam? Czy aby na pewno nie rezygnuję? W jaki sposób mogę iść dalej? W jaki sposób nie chcę się zatrzymać? Twoje i moje życie jest ciągłą zmianą. Ciągle coś się zmienia. Zmieniają się warunki, życie, relacja, więzi, zdrowie. Ciągle coś się zmienia. Kiedy doświadczamy ty i ja w swoim życiu zmiany, to jest przykre, to jest niemiłe, to jest niefajne. Doświadczenie zmiany zawsze w tobie i we mnie będzie zostawiało pewną gorycz, ale takie jest życie na planecie Ziemia. Im bardziej odnajdujesz w tym doświadczenie wolności, im bardziej poddajesz się, mówi Jezus Chrystus, mojej władzy, czyli władzy miłości, tym bardziej nie tracisz swojego życia, tylko je zyskujesz. Bo nie boisz się czasu, nie boisz się tego, że to wszystko się zmienia, tylko ciągle nieustannie się modlisz i prosisz: Panie, naucz mnie słuchać. Słuchać siebie samego, ludzi, których stawiasz na mojej drodze i przez wydarzenia, które się dzieją w moim życiu i ludzi, których na niej spotykam, naucz mnie słuchać Ciebie, tak żebym był coraz bardziej prawdziwym dla siebie samego, coraz bardziej autentycznym i spójnym, czego Wam i sobie życzę.